Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. I witam również bardzo serdecznie naszych gości, którymi są pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pan Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy i także zastępca prokuratora generalnego.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witam bardzo serdecznie panów. Prokuratura, tak jak zawsze, ale chyba teraz ma szczególnie gorący okres. Bardzo dużo się dzieje, bardzo ważne sprawy. Natomiast ja chciałem się zapytać na początek to, o czym przed chwilą mogliśmy słuchać w Radiu oglądać w telewizji Trwam, sprawa sądów 24-godzinnych. Okazuje się, że będą pewne opóźnienia.
Rzeczywiście, sądy 24-godzinne, bo tak powszechnie nazywa się ustawę, która wprowadza przyspieszony tryb rozstrzygania drobnych i średniej wagi występków przestępczych, a przy okazji również spraw o charakterze chuligańskim, niesie ze sobą wielkie oczekiwania społeczne i te nadzieje są uzasadnione, dlatego że wprowadza, nie będę mówił o rewolucyjnych, ale daleko idące zmiany, które bardzo mają przyspieszyć rozstrzyganie spraw tych przestępstw, zwłaszcza przestępstw chuligańskich. Tutaj jest największe oczekiwanie. Znane jest od dawna stwierdzenie, że dla skuteczności kary liczy się też jej szybkość orzeczenia. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj i przez ostatnie lata widzieliśmy w Polsce z jednej strony wzrost tego rodzaju przestępczości, często coraz bardziej brutalnej przestępczości chuligańskiej, która towarzyszyła nie tylko rozmaitym meczom, zdarzeniom publicznym, ale czasami można było obserwować zupełnie nie znajdujące powodu akty agresji na przystankach, wobec ludzi, na osiedlach, co rodziło poczucie zagrożenia, a z drugiej strony niezwykle powolnie działającą machinę organów ścigania wymiaru sprawiedliwości. Jeśli już nawet dochodziło do zatrzymania sprawców na gorącym uczynku, to i tak, nim doszło do rozstrzygnięcia sprawy, nim zapadł wyrok, to już nikt o tym nie pamiętał, nawet sam sprawca już nie wiedział, za co jest skazywany. Taka kara w związku z tym jest zaprzeczeniem kary i efektywnej, i kary też sprawiedliwej, która ma uświadamiać sprawcy, że uczynił określone zło, że jest za to zło następstwo w postaci kary i następstwo, które będzie nieuchronne i szybkie, gdy sprawca zostanie złapany na gorącym uczynku. I my chcemy to zmienić właśnie poprzez tą ustawę, która została przygotowana, przeszła przez rząd, trafiła do Sejmu, odbyło się już kilka miesięcy temu pierwsze czytanie i rzeczywiście niestety zamiast tego entuzjazmu, który można widzieć wśród Polaków, którzy liczą na wprowadzenie i efekty tej ustawy, w Sejmie spotkaliśmy się z ogromnym oporem ze strony opozycji, oporem nie merytorycznym, ale raczej natury politycznej. Głównie tutaj oponentami są posłowie Platformy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy zamiast pomóc nam wprowadzić jak najszybciej te rozwiązania, które oczywiście nie będą takim panaceum, że w ogóle zlikwidują przestępczość chuligańską, ale istotnie ułatwią skuteczną walkę z tymi zjawiskami i ograniczenie ich bardzo wyraźne. To niestety rzucają nam kłody pod nogi, kierując się już widać takim bardzo egoistycznie i nisko pojmowanym interesem politycznym, który przecież uderza w interes wszystkich Polaków zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o sukces rządu PiS-u czy sukces Ministerstwa Sprawiedliwości, tu chodzi o sukces nas wszystkich, byśmy się mogli czuć bezpieczniej. I posłowie opozycji, Platformie SLD doskonale wiedzą o tym, że taki będzie efekt tej ustawy, a mimo to starają się za wszelką cenę prac nad tą ustawą opóźnić. No, taka jest demokracja. Demokracji przełamać się nie da, ale konsekwentnie krok po kroku pracujemy i mimo tych oporów ufam, że w tym roku uda się już tę ustawę wprowadzić w życie.
Panie ministrze, panie prokuratorze, 31 sierpnia, że tak powiem, jest jakby rozszerzone, nie wiem jak nazwać, instytucja świadka koronnego została nie tylko utrzymana, ale więcej, że tak powiem, przestępców, osób może być świadkiem kolędy. Oczywiście z jednej strony mamy świadomość, że są ludzie, którzy bardzo, bardzo mocno instytucję świadka koronnego krytykują i krytykowały i pewnie będą krytykować.
Ja może poproszę, by tą sprawę szerzej przedstawił pan prokurator krajowy, dlatego że pan prokurator kierował zespołem składającym się z bardzo doświadczonych praktyków, prokuratorów, sędziów, policjantów, ale też świata, przedstawiciele świata nauki, którzy odwołując się do doświadczeń polskich, jak i doświadczeń zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, włoskich, udoskonalali tą instytucję, która dobrze sprawdziła się w polskim wymiarze sprawiedliwości, no bo gdyby nie świadek koronny, to dalej ta grupa pruszkowska, bandycka funkcjonowałaby zapewne bezkarnie. Ale o konkretnych rozwiązaniach to odwołam się tutaj do głównego autora, kierującego pracami nad ustawą. Więc jeśli pan prokurator...
Tak, no, my znamy te głosy krytyki, ale też tym, którzy krytykują, odpowiadamy liczbami i efektami. Otóż na przestrzeni działania dotychczasowej ustawy o świadku koronnym udało się ustalić, ujawnić przeszło 9 tysięcy różnego rodzaju przestępstw. Ale za tym stwierdzeniem kryją się zabójstwa, porwania dla okupu, handel narkotykami, rozboje, a zatem najpoważniejsze przestępstwa, które jednak są patologią występującą. Dzięki tej instytucji udało się przeszło 3 tysiące osobom postawić zarzuty popełnienia przestępstw i w ten sposób udało się rozbić zorganizowane grupy przestępcze, konkretne i zarówno Pruszkowa, jak i grupa tzw. Krakowiaka. Zatem to są konkretne walory tej instytucji. Dzisiaj ta instytucja, jak gdyby, ponieważ widzieliśmy również i pewnego rodzaju braki w dotychczasowym ustawodawstwie. Żeby te braki wyeliminować, był ten zespół, o którym już mówił pan minister, i efektem jego pracy jest znowelizowana ustawa, która niesie za sobą następujące nowe rozwiązania. Po pierwsze, nie mamy już do czynienia z takim epizodycznym jej charakterem, czyli czas, na pewien określony czas. To już jest na trwale wpisana ustawa do ustawodawstwa karnego polskiego. Kolejny efekt to efekt w postaci na zobowiązania świadka koronnego, żeby nie tylko mówił o przestępcach, o przestępstwach, ale żeby jednocześnie wskazywał znany mu majątek osób, które są w tej zorganizowanej grupie przestępczej. Chcemy jak gdyby sięgnąć dalej. Chcemy nie tylko, żeby te osoby zostały ujawnione, ale żeby odebrać im owoce przestępstwa, które oni dzięki temu przestępstwu uzyskali. Bardzo krytykowany był przepis, który mówił, że rok czasu próby dla świadka koronnego, dla tego skruszonego przestępcy to za mało. W związku z powyższym poszerzyliśmy ten czasokres na 5 lat. Kolejna zmiana to zmiana związana z osobami, które mogą być świadkiem koronnym. Dzisiaj świadkiem koronnym może być również ten, który zakładał grupę przestępczą. Chcemy od niego też informacji, bo on może mieć niebagatelne informacje i w związku z powyższym taka osoba może być kandydatem na świadka koronnego. I również bardzo istotne przepisy o charakterze proceduralnym. Otóż jeszcze niedawno o instytucji decydowało 11 prokuratorów apelacyjnych, bo tyle jest prokuratur apelacyjnych w Polsce i ta ich decyzja w tym zakresie była różnoraka, była różna praktyka. Otóż wraz ze zmianą tej ustawy prokurator krajowy będzie decydował, mając wiedzę z całej Polski o tym, kto może być świadkiem koronnym, oceniał to, a jednocześnie przekazywał już finalnie do sądu okręgowego w składzie 3 sędziów. Nie jak dotychczas, gdzie zdarzało się, że sąd rejonowy debatował nad tym, kto ma być świadkiem koronnym. To powoduje dwojakiego rodzaju skutek. Po pierwsze, ujednolicenie praktyki w prokuraturze, bo będzie to w jednym ręku. Po wtóre, będą o tym decydować sędziowie w składzie 3-osobowym z większym doświadczeniem zawodowym, a zatem będzie mniejsza skala ryzyka, że coś były jakieś niedopatrzenia od strony prawnej. Sądzę, że te wszystkie elementy są tymi, które poprawiły tą dotychczasową ustawę i z uwagi na to, że ona się sprawdziła, ta instytucja na stałe zagości w naszym ustawodawstwie karnym.
Ja tu jeszcze dodam, otóż jest rzeczą znamienną, że tą ustawę krytykowali nie tylko głównie obrońcy najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce, choćby tej tak zwanej mafii pruszkowskiej, ale do krytyków dołączali się również przedstawiciele niektórzy polityki, świata polityki. Tak się składa, że minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, pani Piwnik, poddawała wątpliwość w ogóle używanie tego rodzaju dowodu i jego wartość, tym samym kwestionowała sens stosowania świadka koronnego. A powtarzam to, jak mówił pan prokurator, gdyby nie świadek koronny, to naprawdę niebywale bezwzględni bandyci, którzy funkcjonowali w ramach tzw. grupy pruszkowskiej, byliby dziś zapewne na wolności i popełniliby kolejne ciężkie przestępstwa, począwszy od handlu na ogromną skalę narkotykami, które później trafią do polskich szkół i do polskiej młodzieży, poprzez rozboje, gwałty, tworzenie ogromnych przedsiębiorstw, nie rządu, bo tym się zajmowali, ściąganie haraczy, czy morderstwa, bo oni też zajmowali się zabójstwami na zlecenie. I to właśnie zastosowanie tej instytucji świadka koronnego pozwoliło zamknąć ich. I tym samym, nawiasem mówiąc, po rozbiciu grupy pruszkowskiej w samej Warszawie nagle spadła przestępczość samochodowa, kradzieży samochodów i tak dalej, bo to była, można powiedzieć, taka fabryka popełnienia przestępstw, która świetnie organizowała całą tą przestrzeń przestępczą, gdy ci główni bossowie zostali zamknięci, to przestępczość spadła. Tym samym ważne jest to, że ta instytucja już na stałe wchodzi do polskiego systemu prawnego i że świadek koronny będzie już w tej chwili zeznawał nie tylko co do tych najważniejszych przestępstw kryminalnych, ale też tych gospodarczych, które też chcemy poznać w ramach rozliczenia rozmaitych afer i tu prokuratura bardzo silnie pracuje i liczymy też na pomoc świadków koronnych.
I właśnie jak już mówimy o tym konkretnym Instytucie Świadka Koronnego, kilka tygodni temu bodajże pan minister na konferencji prasowej poinformował rozpoczęcie śledztwa w sprawie właśnie pewnych nieprawidłowości, że przestępcy byli chronieni przez bardzo wysoko postawione osoby. Czy coś więcej na ten temat?
To prawda. Kiedy mówimy o tej najgroźniejszej zorganizowanej przestępczości w Polsce, która czuła się całkowicie bezkarna i miała się w najlepsze przez pierwsze lata III Rzeczypospolitej, to rodzi się pytanie, jak to się mogło dziać, że tak groźni bandyci, którzy znani byli z imienia i nazwiska, o których pisała prasa, mogli bezkarnie funkcjonować, jeździć po mieście najbardziej luksusowymi samochodami, rozbijać się i dopuszczać się najgroźniejszych przestępstw, gwałtów, rozbojów i śmiać się w oczy, prawda, wszystkim. Otóż to nie mogło się dziać bez pewnej ochrony i przyzwolenia czynników władzy, zwłaszcza ludzi związanych z dawnym aparatem władzy, służb specjalnych. I wiele na to wskazuje. Są takie namacalne dowody. No wystarczy, że wspomnę, iż przez cały okres rozbijania tzw. mafii pruszkowskiej kilkaset zleconych postępowań kontrolnych prowadzonych przez urzędy skarbowe, przez prokuraturę doprowadził do zatrzymania tutaj taka chwila przystanku, ciszy, 600 zł. Czyli ci bandyci, którzy pewnie przy sobie wozili sumy wielokrotnie przekraczające, pewnie setki tysięcy złotych, bo takimi pieniędzmi obracali, przez cały okres swojej działalności zabezpieczono zaledwie 600 zł, strażnik miejski może dać wyższy mandat. No to nie jest przypadek. I teraz te aresztowania urzędników w Ministerstwie Finansów, którzy rozbijają ten układ w Ministerstwie Finansów, w urzędach skarbowych pokazują, bez wchodzenia szczegóły, bo one są tajemnicą, że przedstawiciele mafii pruszkowskiej mieli ścisłe związki, przełożenia na działania właśnie urzędów skarbowych sięgające łącznie Ministerstwa Finansów. To jest rzecz zadziwiająca, ale tak właśnie było. Jednym z aresztowanych w tej sprawie jest właśnie członek mafii pruszkowskiej, który korumpował i pozostał w ścisłych związkach z urzędnikami. To zresztą pokazuje to, o czym często mówi Jarosław Kaczyński, że w Polsce funkcjonuje układ. Bo układ polega na tym, że mamy w tej sprawie Urzędu Ministerstwa Finansów, z jednej strony mafijnych bandytów, mamy w tej sprawie urzędników, wysokich funkcjonariuszy państwa, mamy polityków, mamy biznesmenów. No, jednym słowem ten układ, ten stolik, przy którym różne rzeczy były ustawiane, pisano rozporządzenia, tworzono ustawy, podejmowano decyzje o umorzeniach podatków dla tych nielegalnie działających rozmaitych firm, wszystko kosztem państwa, wszystko kosztem nas wszystkich i działo się to bezkarnie. Czy mogło się to dziać bez przyzwolenia? Nie mogło. Na to musiało być przyzwolenie, bo w tym partycypowali ludzie ze służb, ludzie z świata przestępczego, ludzie z lewego biznesu, którym to było na rękę przy wsparciu i czy ochronie pewnych zdegenerowanych przedstawicieli świata polityki. I naszym zadaniem jest prowadzenie żmudnego, trudnego śledztwa, które to wszystko pokaże. A pewnym takim ważnym elementem też, który chciałbym, by został wyjaśniony, jest fakt, który pamiętam, gdy zostałem przed 5 laty doradcą Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, prezydent, wówczas minister sprawiedliwości, bardzo zdenerwowany opowiadał mi panu historię, która wówczas się wydarzyła. Otóż zjawili się do niego prokuratorzy prowadzący sprawę właśnie mafii pruszkowskiej z prośbą o interwencję, dlatego że dotarło do ich wiedzy informacja, że świadek Masa, procedura uruchomienia świadka koronnego została dopiero uruchomiona, ma być wystawiony i ma zostać zlikwidowany przez grupę pruszkowską. Odbywało się to w ten sposób, że nagle ochrona policyjna, która obstawiała tegoż słynnego Masę, została zdjęta. Zostało wydane polecenie przez przełożonych, że mają go zostawić wraz z rodziną gdzieś na trasie katowickiej, z Warszawy wjeżdżają na Katowice. To by oznaczało, że człowiek zostałby zlikwidowany i sprawy by nie było. To właśnie bardzo taka stanowcza interwencja Lecha Kaczyńskiego wówczas spowodowała zmianę tego stanu rzeczy i to też pokazuje nową ochronę, prawda? No bo ktoś chronił ten Pruszków, by zlikwidować niewygodnego świadka. To wszystko chcemy wyjaśnić.
Warto tu dojść do tego, co mówił pan minister, że kiedy sięgamy do konkretnych spraw, kiedy sięgamy do konkretnych dokumentów, okazuje się, że te grupy przestępcze miały konkretny majątek, miały nieruchomości, wiedziano, jakie lokale do nich należą, wiedziano, że inwestują pieniądze w giełdę towarową, inwestują pieniądze w ziemię, inwestują pieniądze w giełdę papierów wartościowych. I ta wiedza nie była nigdy konsumowana, nigdy nie zostały zajęte te majątki. Dzisiaj jest trudniej, bo one przeszły już na kolejne osoby, zostały sprzedane.
Dużo trudniej, bardzo trudniej.
I stąd też są pewnego rodzaju trudności o charakterze prawnym, nie tylko faktycznym, ale prawnym. No ale chcemy to rozwiązywać.
Mało tego, chcemy też wprowadzać zmiany w prawie, które ułatwiłyby nam przejmowanie tych majątków, bo niestety polskie prawo tutaj jest bardzo niedoskonałe i na wzór rozwiązań, jakie są w Wielkiej Brytanii i Irlandii, właśnie przygotowujemy projekt, który przyjmowałby pewne domniemanie na niekorzyść przestępców. Również chcemy wydłużyć jeszcze również w zakresie ustawy karno-skarbowej okresy przedawnień, tak aby można było tych przestępców ścigać i skutecznie odbierać im majątki. Niestety polska konstytucja uniemożliwia wprowadzenie wprost konfiskaty do kodeksu karnego, czego byłbym gorącym zwolennikiem, zwłaszcza w przypadku takich bandytów, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie po to, by się zarobić, bo rzecz w tym, aby uderzyć w cel, owoc ich działalności, prawda? Natomiast chcemy to rozwiązać. Jest już gotowy wstępny projekt zmian i one na pewno będą bardzo skutecznym narzędziem w odbieraniu tych majątków. Tak jak świadek korony okazał się być skutecznym narzędziem w ujawnieniu przestępstw i ich zamykaniu, tak mamy propozycje, które ufam jeszcze w tym roku też zostaną przyjęte przez rząd i wprowadzone do polskiego systemu prawnego, pozwalające odbieranie tych majątków. Tylko problem nasz polega na tym, że prawo nie może działać wstecz. W związku z tym to prawo będzie działać na przyszłość do tych wszystkich gangsterskich spraw. A te sprawy Pruszkowa, dlatego tak bardzo trudno nam teraz odebrać im majątki i rozwiązać, no bo to prawo na przykład przedawnienie było 5 lat, już nie ma jak do tego dojść na drodze prawnej. Przestępcy nie muszą się tłumaczyć, skąd mają majątki. To był fatalny stan prawny, który też rodzi się pytanie, czy nie był celowo tak konstruowany, aby umożliwiać kraść, nie tylko dorabiać tego pierwszego miliona dolarów w przysłowiowy sposób, prawda, ale też no, umożliwiać bandytom robienie bezkarnie pieniędzy i to pieniądze są oparte na największej ludzkiej krzywdzie.
Proszę panów, panie ministrze, panie prokuratorze, komisje śledcze, które działały w polskim Sejmie, zresztą pan minister był jednym z członków tej komisji, bardzo no, pracującym i pokazującym wiele, wiele nieprawidłowości. Jak po prostu, jakie są efekty prac tych komisji? Czy one znajdą jakieś kontynuacje w działaniach prokuratury i sądów?
Tak, prace prokuratury dotyczą wszystkich trzech komisji. Zarówno komisji tzw. Rywina, komisji PZU
i
komisji Orlenu. Jeżeli chodzi o komisję PZU, to może więcej na ten temat powie pan prokurator krajowy, który nadzorował jeszcze to postępowanie jako prokurator operacyjny. Ja może powiem kilka słów na temat dwóch pozostałych komisji. Więc jeżeli chodzi o komisję Rywina jako autor raportu z przyczyn przesłanek prawnych i przyzwoitości, zdecydowałem się wyłączyć osobiście z nadzoru nad tym postępowaniem, by nikt nie mógł mi postawić zarzutu, że ja we własnej sprawie, czyli przywiązany do tez, które znajdują się w raporcie, chcę za wszelką cenę ich bronić i instrumentalnie wykorzystuję do tego prokuraturę. Niemniej w tej sprawie toczy się postępowanie, wedle informacji, bo nadzór właśnie ma nad tym pan prokurator krajowy, pan prokurator Engelking, sprawy posuwają się do przodu. Po pierwsze, wbrew pierwszym decyzjom prokuratury, jak pamiętamy, która w ogóle nie dostrzegała przestępstwa i zastanawiała się, czy Rywin popełnił przestępstwo, w tej chwili zarzuty zostały postawione grupie urzędników z kilku ministerstw i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz pani minister Jakubowskiej. Niedawno informowano mnie o perspektywie przedstawienia kolejnych zarzutów następnym osobom, ale nie chcę tutaj uprzedzać faktów, które być może nastąpią. I ja oczywiście z zainteresowaniem czekam na te efekty. Wszak, co zastrzegam, nie ingerując i nie nadzorując bezpośrednio samego postępowania. Jeżeli chodzi o sprawę PZU, przepraszam, o sprawę Orlenu, to tutaj również prokuratorzy stawiają zarzuty i chcą postawić zarzuty kolejnym z tym bardzo ważnym osobom. Wszak czekamy jednak na pomoc prawną, na udostępnienie nam pewnych dokumentów, o które wystąpiliśmy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak się składa, że dość długo trwa uzyskiwanie tych dokumentów. Sygnalizowałem tą sprawę w zeszłym tygodniu panu ministrowi Marczukowi oraz panu ministrowi, koordynatorowi służb specjalnych Zbigniewowi Wassermanowi, prosząc o to, aby dokumenty, które są w gestii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zostały przesłane prokuraturze, by umożliwić właśnie również postęp w tym działaniu, śledztwie i postawienie zarzutów, planowane postawienie zarzutów kolejnym osobom. Ale to też nastąpi, nie chciałbym uprzedzać. Ale może pan prokurator krajowy, jeśli...
Tak, jeżeli chodzi o sprawę PZU, nieprawidłowości przy prywatyzacji, to bardzo skomplikowana sprawa, albowiem opierająca się w dużej mierze nie tyle na pamięci osób, ile na dokumentacji, która niejednokrotnie zaginęła, i na pomocach międzynarodowych. To postępowanie trwa już 1,5 roku w prokuraturze, ale proszę mi wierzyć, że tyle musiało trwać. To jest niesamowity zakres tego postępowania w zakresie tej prywatyzacji. I można powiedzieć, że prokuratorzy w zasadzie, jeżeli chodzi o pomoce prawne, w 90% je uzyskali. Byli bezpośrednio i przesłuchiwali polscy prokuratorzy w Portugalii, we Francji. Były dobre kontakty z Niemcami, ba, ze Stanów Zjednoczonych, odległych od nas, dostaliśmy również pomoc prawną. Niestety takowej pomocy nie możemy uzyskać od Holandii i mimo, że już przeszło rok czasu upłynął, a tam sięgamy po pewne dokumenty związane z firmą Eureko i widzimy jak gdyby niechęć tutaj do udzielenia tej pomocy prawnej. Ale będą efekty w tym postępowaniu i to jeszcze we wrześniu. Sądzę, że zbiegnie się to też z debatą nad raportem komisji w Sejmie, bo wiem, że z prac Sejmu, że takowa debata ma się odbyć. I to, co zapowiedziałem na ostatnio połączonej komisji sejmowej, prosząc jeszcze o 2 miesiące, te 2 miesiące będą we wrześniu, gdzie będą to efekty pracy prokuratorskiej, które nie zakończą jeszcze tego postępowania, ale przeniosą je już na inny wymiar. Sądzę, że również dobry z punktu widzenia nie tylko prokuratury, ale z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa.
I czy można już wysnuć taką tezę, że nie tylko przy prywatyzacji PZU było bardzo dużo nieprawidłowości, ale że nawet ta umowa prywatyzacyjna może być nieważna w świetle polskiego prawa?
Proszę Ojca, nie chciałbym w tej chwili tak daleko dywagować. Przede wszystkim czekamy na skomplikowaną opinię prawną, która zawiera jeden z elementów związanych z tą sprawą, opinię firmy zagranicznej. I od tej opinii będzie dużo zależało. Natomiast można na pewno jedną rzecz powiedzieć. Przy tej prywatyzacji były nieprawidłowości. Przy tej prywatyzacji były nieprawidłowości, które miały charakter przestępczy. I to są słowa, które jeszcze parę miesięcy temu bym nie wypowiedział. Dzisiaj, znając materiał dowodowy, wypowiadam je z całą stanowczością.
Jesteśmy przy PZU, więc afera billboardowa, to co zaznał pan poseł Jacek Kurski, dowiedzieliśmy się również, tak przynajmniej słyszałem to z ust pana posła, to samo zeznali świadkowie, na których on się powoływał. Czy możemy coś więcej powiedzieć na ten temat? Na jakim etapie jest postępowanie?
Tak, to postępowanie toczy się w prokuraturze warszawskiej. Ono jest niestety postępowaniem bardzo skomplikowanym, ale dlatego, że trzeba sięgnąć do wielu materiałów dowodowych. Jedna rzecz to to, że świadkowie, którzy byli przesłuchiwani i pracowali w PZU, potwierdzili wersję pana posła Kurskiego. Niestety nie przedstawili dokumentów, które mogłyby potwierdzić ich słowa. W związku z powyższym prokuratura musi tych dokumentów sama poszukiwać i musi dokonać pewnego całego zdiagnozowania tej sytuacji. I co w ramach tego? W ramach tego przesłuchuje nie tylko pracowników zatrudnionych w PZU, ale również pracowników z firm reklamowych, z firm, które rozklejały te plakaty. Dokonuje porównań pomiędzy zamówionymi plakatami a tymi, które zostały zawieszone. Te porównania są w oparciu o nośniki informatyczne, ponieważ te firmy mają obowiązek rejestrowania założonych przez siebie plakatów. I to jest jeszcze daleka praca, żeby mówić o efekcie końcowym. Niezależnie od tego oczekujemy na raport z PZU, bo wstępna kontrola w PZU już się odbyła. Z tej wstępnej kontroli mamy wiedzę, że na tą reklamę Stop wariatom drogowym wydano blisko 15 milionów złotych w tamtym czasie. Niestety nie kontrolowano czy skutków tego wydawania tych pieniędzy, w szczególności czy w sposób właściwy i czy wykonano zamówienie. To jest pierwsza informacja z tego raportu wewnętrznego uzyskanego z PZU. Bez współpracy z przedstawicielami PZU, bez kontroli wewnętrznej, prokuratura tutaj będzie w jakiś sposób uzależniona w tym zakresie. No ale jeszcze długo i dużo pracy, tym bardziej, że mam oczywiście pełną tutaj wiedzę, że musi być to postępowanie wykonywane w sposób szczególnie staranny i rzetelny, żeby ktoś nie zarzucił, a już takie głosy były chociażby na forum Sejmu, że działamy pod dyktando jakichś sił politycznych i ma to aspekt wyłącznie polityczny. Nie ma. Jest to zawiadomienie. To zawiadomienie musi być rozpoznane jak każde inne. Każda osoba, która jest w tej sprawie przesłuchiwana w charakterze świadka, odpowiada pod odpowiedzialnością karną i istotą działań prokuratury jest wyjaśnienie tej sprawy.
Tutaj myślę, że warto też dodać, że wszystkie te sprawy o charakterze aferalnym są szczególnie zawiłe i skomplikowane. Wymagają bardzo zróżnicowanych działań o charakterze procesowym i dużego zaangażowania prokuratorów. Sprawa PZU ma ten plus, na przykład jeżeli porównujemy ją ze sprawą Rywina, że choć jest co do meritum bardziej skomplikowana w tym tego słowa znaczeniu, że wymaga wielu międzynarodowych operacji sięgania po dokumenty, to jednak od razu po jej wyjściu na jaw prokuratura prowadziła rzetelne postępowanie. To postępowanie było rzetelne, między innymi dlatego nie zawaham się to powiedzieć, że nadzorował je wówczas jako prokurator operacyjny, pan prokurator Janusz Kaczmarek. Niestety tego szczęścia nie miało postępowanie w sprawie Rywina, gdzie na oczach całej Polski oglądaliśmy spektakl kompromitacji prokuratury, która zamiast prowadzić postępowanie, robiła wszystko, aby je, no, przepraszam za kolokwializm, ukręcić, aby doprowadzić czy umożliwić zniszczenie dowodów, które mają istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności konkretnych osób. No, wystarczy też wspomnieć choćby kwestie też późniejszych działań. Jutro ukaże się między innymi w naszym dzienniku taki apel ze strony prokuratury, który podpisał moją prośbę pan prokurator krajowy, zresztą po konsultacjach z prokuratorami, czyniąc to w imieniu tychże prokuratorów śledczych, którzy prowadzą postępowanie w całej Polsce, by Sejm, by posłowie pochylili się nad projektem, który ma być rozstrzygany w tym tygodniu i wydłużyli okresy tak przechowań tak zwanych billingów, czyli bardzo ważnych informacji na temat kontaktów pomiędzy poszczególnymi osobami, kontaktów pomiędzy na przykład przestępcami, które umożliwiają poznać kulisy zdarzeń, bo to, co się stało. Do czasu, kiedy billingi nie były tak znane powszechnie i nie uderzyły w układ trzymający władzę, co zostało ujawnione w raporcie Rywina, billingi były przetrzymywane od momentu utworzenia poszczególnych sieci, a więc przez długie lata, prawda? Znaczy, może te sieci nie funkcjonują telefonii cyfrowej te takie długie lata, no ale już pamiętam od 94, 5, 6 roku te sieci były zakładane i te dane były przetrzymywane, więc nawet przez okres 10 lat, bo to w 2005 roku zmieniono. I co zrobił SLD pod koniec swoich rządów, jedną z ostatnich ustaw? Doprowadził do sytuacji, że tylko przez jeden rok te ważne dowody są przetrzymywane, a w dalszym zakresie mają być niszczone. I teraz, kiedy my chcemy, na przykład prokurator chce dotrzeć do billingów Leszka Millera, które konsekwentnie nie były uchwalane, nie może tego zrobić, ponieważ prawo, jakie uchwaliła poprzednia koalicja SLD, no, działając zapewne też i własnym, najlepiej pojętym interesie, własnym, a źle pojętym interesem praworządności, na to nie pozwala. A też warto dodać, że te billingi nie tylko pozwalałyby lepiej poznać kulisy afery Rywina, jeśli w całości można byłoby do nich sięgnąć, ale też znacznie lepiej pozwoliły ustalać wiele poważnych przestępstw w Polsce. Na przykład, tego nie wiedziałem, a na prośbę moją dokonano tego rodzaju badań, sprawy łowców skór można było przeprowadzić i zakończyć, czyli te no, straszliwie okrutne działania w karetkach pogotowia, tak zwanych aniołów śmierci, jak ich się nazywa, chyba niewłaściwie, bo to raczej przeciwieństwo anioła, to co robili, czyli morderstw, do jakich dochodziło, zabójstw pacjentów, zwłaszcza starszych, bezbronnych ludzi, którzy zaufali, a to zaufanie kończyło się straszną śmiercią po podaniu Pawulonu. Otóż można było dokończyć to postępowanie, wyjaśnić, stawiać zarzuty tylko dzięki billingom. Dlatego, że one wskazały połączenia pomiędzy tymi karetkami, zakładami pogrzebowymi i tak dalej, osobami, które były uwikłane w ten proceder. To właśnie w ten sposób rozszyfrowano i można prokurator mógł dojść do konkretnych osób, którym jak później przesłuchiwano, uzyskiwano kolejne informacje i stawiano zarzuty. Inna sprawa zabójstwa Dębskiego i odkrycie, że stoi za nią Baranina, czy ten Sasza, prawda? Obaj zresztą w dziwnych okolicznościach popełnili samobójstwo w zakładach karnych. To raczej wątpliwie, bardzo wątpliwe samobójstwo, ale to jest jakby inna sprawa. Otóż też prokuratura dowiedziała się, że udało się to odkryć, kto stoi za zabójstwem Dębskiego dzięki billingom. Więc te billingi w kilkuset sprawach w Polsce i to najpoważniejszych przestępstw, zabójstw, mafii paliwowej i tak dalej, odgrywały niezwykle ważną rolę. I co zrobiło SLD na koniec? Ograniczyło, odebrało prokuraturze to narzędzie skuteczne dochodzenia i odkrywania przestępstw. Bo w dzisiejszym świecie nie wykrywa się śladów poprzez chodzenie z lupą, prawda, i poszukiwania ich, ale w tym te ślady właśnie są zostawione w eterze i one znajdują wyraz w tych billingach, połączeniach. To jest niezwykle cenne informacje, bo to nie tylko fakt połączenia, intensywności tych relacji, ale to też pozwala lokalizować daną osobę, w jakim miejscu była lub nie była. Na przykład, czy Leszek Miller był u Rywina na Mazurach. Tam była ta willa słynna, miało być spotkanie, o czym Rywin mówił w tej słynnej notatce, opisywał zdarzenie. No to można byłoby zweryfikować i poznać poprzez na przykład zadanie pytania o lokalizację telefonów, czyli miejsca pobytu ówczesnego premiera. Też tego nie można zrobić, ponieważ SLD zadbało skutecznie o wprowadzenie zmian prawnych. Więc oni starali się nie tylko niszczyć dokumenty, bo niszczono dokumenty, likwidować wszelkie ślady działalności przestępczej, nakłaniać świadków do mataczenia i mówienia nieprawdy, ale również uciekano się nawet do zmiany stanu prawnego. W tym tygodniu Sejm ma zająć się tą sprawą.
I właśnie w związku z tym panie ministrze, panie prokuratorze, już niektórzy się obawiają i są takie teksty kolportowane w internecie, to wiedziemy na jednej ze stron, już teraz nie powiem dokładnie na której, że jest niejako straszenie społeczeństwa, że to jest zamach na prywatność, już teraz musisz uważać, co mówisz przez telefon, do kogo dzwonisz, jaki wysyłasz SMS, bo więc już wszystko, nad wszystkim prokuratura będzie czuwać i tak czy inaczej, robi się takie jakby otoczkę, że to jest coś no, złego, prawda? Przed czym trzeba by się strzec.
Nie wykluczą, że za tym mogą stać konkretne interesy i duże pieniądze, które zapłacono po to, aby tego rodzaju informacje rozpowszechniać, nieprawdziwe informacje. Dlatego, że po pierwsze stan prawny, jaki był w Polsce jeszcze rok temu, pozwalał zdobywać takie informacje i to znakomitym skutkiem dla wielu ważnych postępowań, jak wspomniałem, łowcy skóry, sprawa baraniny, mafia paliwowa, naprawdę sukcesy były możliwe często tylko dzięki billingom, bo one były wyjściem, punktem wyjścia do kolejnych dowodów. Bez nich śledztwa by ugrzęzły. A teraz znane są mi bardzo ważne śledztwa, łącznie z zabójstwami, gdzie sprawy ugrzęzły. Bo wiemy o tym, mamy pewne informacje, że były kontakty między pewnymi osobami, wiemy, że jest telefon, dotarliśmy do numeru i połączenia mogłyby nas doprowadzić na bezpośredni już trop zabójcy na przykład i niestety nie możemy do tego sięgnąć. No, w czym to jest interesie? Czy uczciwych ludzi, czy bandytów, czy też przestępców gospodarczych na przykład aferalnych? Oni oczywiście mają pieniądze, by płacić za artykuły, za określone przedstawienie pewnych zdarzeń, inicjatyw, ale mam nadzieję, że nikt, kto ma odrobinę takiego rozsądku, nie uwierzy w tego rodzaju banieluki, zwłaszcza, że na świecie jest tendencja do wydłużania okresu przechowywania tego rodzaju danych, przede wszystkim z uwagi na zagrożenie terroryzmem. Bo właśnie poprzez billingi, poprzez tego rodzaju połączenia, czy to Amerykanom, czy Brytyjczykom, udało się ostatnio, prawda, odkryć i zlokalizować te grupy przestępcze, które chciały dokonywać ogromnych zamachów, rzezi na niewinnych ludziach.
Tu warto dodać jeszcze, że i zaznaczyć, zaakcentować, że to jest kwestia wydłużenia terminu przechowywania tych billingów. Ta rzecz już nastąpiła, tylko kwestia, żeby z 2 do 5 lat, bo to jest bardzo istotne. A poza tymi przestępstwami, które wymienił pan minister, warto też zwrócić uwagę, ponieważ akurat się tym specjalizuje, tą tematyką porwań, to jest również istotne dla sytuacji, w której porwano komuś dziecko, ktoś jest zdesperowany i dzięki między innymi połączeniom informacji, gdzie jest zlokalizowany dany telefon, można ustalić sprawcę tego porwania, więc to również i takie efekty, które są no, bardzo, bardzo istotne.
Proszę panów, panie ministrze, w czerwcu tego roku podpisał pan umowę z ambasadorem ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej pomocy prawnej w sprawach karnych i ekstradycji. Czy w związku z tą podpisaną umową możemy liczyć, że pan Mazur będzie szybko w Polsce?
Może nie tyle w związku z samą umową, dlatego że ta umowa akurat w tym zakresie niewiele zmienia. Ona wprowadza szereg nowości, jeżeli chodzi o bezpośrednią pomoc prawną, informacje i szereg innych jeszcze rozwiązań, ale akurat jeżeli chodzi o sam fakt ekstradycji, tutaj pozostaje sytuacja niezmieniona. Natomiast w tej sprawie, jak w żadnej innej, podejmuje bardzo wiele starań, by pan Edward M., czyli pan Edward Mazur, został sprowadzony do Polski. Mamy bardzo poważne dowody wskazujące na to, że to on zlecił zabójstwo generała Papały. Mamy dowody też na to, że on pozostawał w ścisłych związkach z najgroźniejszymi właśnie bandyckimi grupami przestępczymi w Polsce, łącznie z tak zwaną mafią pruszkowską, ale nie tylko. Mamy dowody na to, że pozostawał w bardzo ścisłych związkach z ludźmi związanymi ze światem służb specjalnych po okresu PRL-u, ale też ludźmi związanymi z polityką. No i niestety tutaj jawią się nazwiska z pierwszych stron gazet poprzedniego układu politycznego, który w tej chwili jest w opozycji i który pewnie też mógłby nie być zainteresowany, gdyby Edward Mazur został sprowadzony. Ale co zrobiliśmy w tym kierunku? Doszło, no, jak w żadnej innej sprawie, do 3 spotkań z ambasadorem Stanów Zjednoczonych oraz z przedstawicielami tamtejszego wymiaru sprawiedliwości organów ścigania, które poświęciliśmy i skoncentrowaliśmy głównie na rozmowie, co możemy zrobić, aby sprowadzić pana Edwarda Mazura do Polski. Mało tego, przygotowaliśmy wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który to wyjazd miał odbyć się już teraz we wrześniu, a został przełożony z uwagi na wizytę pana premiera w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd odbędzie się w październiku w związku z tym, z przełożenia terminu. w trakcie którego będziemy na ten temat, ja również będę odpowiadał swoim odpowiednikiem, prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych oraz czynnikami oficjalnymi. W trakcie tego wjazdu zresztą udamy się z panem prokuratorem krajowym, dyrektorem biura PZ, bo przy okazji tej sprawy, którą chcemy tam podnosić, mając pełne przekonanie co do zasadności wniosku, co do twardości dowodów, jakie zostały zebrane i ufność co do woli Amerykanów, że tutaj podejmą decyzję taką, na jaką nam zależy. A oczywiście proces prawny jest skomplikowany. On wymaga z jednej strony woli politycznej, czyli uruchomienia pewnych procedur ze strony czynników rządowych, które niestety nie nastąpiło. I tutaj myślę, jest pewien brak w działaniach wcześniejszych przedstawicieli państwa polskiego w okresie poprzedzającym zmianę, jaka nastąpiła w Polsce. Ale z drugiej strony jest też kwestia decyzji sądu. I dlatego chcemy również, aby prokuratorzy bezpośrednio ze sobą współpracowali. Temu z kolei poświęcona była wizyta, która odbyła się przed niespełna miesiącem, prokuratorów z prokuratora operacyjnego w Warszawie, którzy prowadzą sprawę zabójstwa generała Papały i spotkali się z swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych, by dać im konkretne argumenty i przekonać co do zasadności tego wniosku. Jestem dobrej myśli, aczkolwiek zawsze podchodzę tutaj z pewną ostrożnością do tej sprawy. Ze swojej strony robimy wszystko i zrobimy wszystko, aby w tej sprawie, w której zabito byłego generała, szefa policji, sprawcy i zleceniodawcy ponieśli konsekwencje i żeby wszyscy zostali odkryci, bo ja osobiście nie wierzę, aby tutaj ostatnim ogniwem był pan Edward Mazur. Raczej skłaniam się do takiej tezy, że jest inaczej, ale nie chcę o tym na ten temat szerzej teraz mówić. Zapewniam ojca, zapewniam wszystkich państwa, że tą sprawę traktuję w sposób szczególny, też w jakiś sensie honorowy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości i stąd powiedziałem nawet publicznie, co też nie zdarza się często, na konferencji prasowej do ambasadora amerykańskiego, że gdyby został zamordowany, czego mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, gdyby został w taki okrutny sposób zamordowany szef FBI i sprawca znalazł się w Polsce, to polscy prokuratorzy stanęliby na głowie, żeby doprowadzić do jego zatrzymania i ekstradycji w Stanach Zjednoczonych. I na taką samą postawę liczę ze strony Amerykanów.
Panie ministrze, panie prokuratorze, a można... Ja przyznam się, że już dokładnie nie pamiętam, kto pozwolił panu Mazurowi wyjechać z Polski.
W tej sprawie też toczy się postępowanie. Jedno z pierwszych śledztw, które objąłem nadzorem, jest właśnie poświęcone wypuszczeniu Edwarda Mazura z zakładu karnego. Była to wielka granda, mówiąc delikatnie. I postępowanie toczy się w tej chwili w prokuraturze apelacyjnej w Katowicach. Są ciekawe ustalenia, ale też przedwcześnie w tej chwili wyrokować i mówić, jaki będzie finał tego postępowania.
Rozumiem. Można by, tematów jest bardzo wiele, można by bardzo dużo rozmawiać, ale myślę, że pora dać również szansę naszym widzom, żeby z panami mogli porozmawiać, ale ja jeszcze chciałem zapytać, prokuratura, a media, panowie, a media, mam czasem wrażenie, przeglądając różne media, że za bardzo panowie nie jesteście lubiani. No, dziwne sprawy, chociażby sprawa tego, że syn pana prokuratora dostał się na studia. Wyciągnięta przez Gazetę Wyborczą.
To jest... Tak, to ojciec świetnie rzecz ujmuje i ta sprawa jest doskonałą ilustracją właśnie tej niechęci szukania kija na nas w prawach, gdzie nie ma ku temu żadnych argumentów, bo Gazeta Wyborcza w tym zakresie dopuściła się zwykłej insynuacji. Mianowicie tak się składa, że syn pana prokuratora zdawał na studia prawnicze. Zabrakło mu, jak sama gazeta zauważyła, zaledwie 2 punktów do pozytywnego egzaminu. I w związku z tym, że jest przewidziana prawem procedura odwoławcza, w ramach tej procedury odwoławczej złożył wniosek, gdzie podawał rozmaite argumenty, bardzo wysoką średnią ocenę, powyżej 4,5. Fakt, że jest z rodziny prawniczej i wskazywał bodaj nie tylko ojca prokuratora, ale też innych członków rodziny, którzy pełnili różne, czy realizowali różne funkcje i różne zawody w sferze prawniczych profesji. I co więcej, nawet wymieniając pana prokuratora, nie wspomniał o tym, że pan prokurator jest prokuratorem apelacyjnym, wspomniał, że jest prokuratorem. No, każdy wśród wielu argumentów ma prawo podnieść to, że jego motywacją dostania się na prawo jest kontynuowanie tradycji rodzinnej. Ja mało co nie zostałem lekarzem, ponieważ moi rodzice, tato był, a mama jest nadal lekarzem. I rzeczywiście też widziałem w tym sens pewnej kontynuacji tej drogi życiowej. Burzliwe dzieje Polski, można powiedzieć, rok 89 i ta nadzieja budowy państwa sprawiła, że wybrałem drogę też leczenia, ale państwa. I stąd prawo wydawało mi się tutaj lepszym narzędziem, jego instrumenty do tego, aby odbudować wolną i sprawiedliwą Polskę. Natomiast i ważniejszym zadaniem. Natomiast w przypadku syna pana prokuratora właśnie taka była motywacja, by wskazać to, co przesądziło jego wyborze właśnie tej drogi prawniczej. No i był to jeden z wielu argumentów. Bez powołania się na funkcję i bez jakichkolwiek telefonów, presji, listów, które przecież wiele osób, o czym pisały media, w tym Gazeta Wyborcza, kierowały do tamtejszego dziekana, by zmienić sytuację własnych dzieci. Pan prokurator tego nie zrobił, dotyczyło własnego dziecka, a jednak nie uczynił, nie zadzwonił, chociaż mógł to z łatwością zrobić, będąc szefem prokuratury apelacyjnej. I właśnie dlatego, że to nie zrobił, że no, zachował się właśnie no, w taki sposób, Gazeta Wyborcza uwikłała pana prokuratora w inne sprawy, gdzie dzieciom rzeczywiście prawników brakowało kilkadziesiąt punktów, gdzie były interwencje ze strony poszczególnych, czy to prezesów sądów, czy adwokatów, gdzie były pisane listy, wykonywane telefony. A żeby tak jeszcze zamknąć tę sprawę, to warto dodać, że właśnie prokuratura kierowana przez pana prokuratora krajowego postawiła zarzuty temu dziekanowi, który podjął tą pozytywną decyzję w sprawie syna. Gdyby przecież było jakiekolwiek zobowiązanie uwikłania, no to przecież można sobie wyobrazić zupełnie inny bieg tej sprawy. Tymczasem ów dziekan został oskarżony o plagiat i oszustwo właśnie przez prokuraturę, którą kierował pan prokurator krajowy, więc tu widać, że nie było cienia zobowiązania, a jednak Gazeta Wyborcza usiłowała insynuować i mieszać pana prokuratora do zdarzeń, które miały zupełnie inny charakter, czyli charakter protekcji, czyniąc zresztą z tego pierwszą stronicę, nie po raz pierwszy prowadząc tego rodzaju działania. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju manipulacji. Innym takim przykładem doskonałej manipulacji, również ze strony gazety, które miałem okazję zresztą wytknąć w czasie konferencji prasowej, to jest ta słynna sprawa Huberta H., który dopuścił się znieważenia prezydenta. Mianowicie przede wszystkim ten Hubert H. rysowany był jako biedny, sympatyczny, bezdomny. Tymczasem fakty są takie, że jest to wielokrotny przestępca, recydywista, który dopuszczał się różnych przestępstw kryminalnych. W tym został zatrzymany przez policję na prośbę i wnioski przerażonych ludzi, którzy znaleźli się na dworcu centralnym. I obawiali się o własne życie, ponieważ zaczepiał tych ludzi, wyzywał i na pytanie policji, co robi, tu nie użyję wulgarnego słowa, powiedział, że czekam, by komuś, i tutaj prawda padła wiązka w łeb, prawda? Więc no, człowiek, chuligan to mało powiedziane, żyjący z przestępstwa, nieodpowiedzialny, zresztą nie płacąc alimenty na własne dziecko, mający gdzie mieszkać. Ale abstrahując od tych wszystkich okoliczności, które zostały pominięte, to dla obrazu tej sprawy ważne jest również i to, że w przypadku osoby, która jest wielokrotnie karana, prokurator nie może, chociaż chciał, zastosować warunkowego umorzenia postępowania. Tam chciano tą sprawę warunkowo umorzyć. Gdyby to nie był człowiek karany, umorzono by, ale był karany. I jeszcze dodam jedno. Gazety przedstawiły, że to jest sprawa bez precedensu, że nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. Otóż przecież ja pamiętam sam, bo mnie to burzyło, skazanie pana Wojciecha Cejrowskiego, który nie używał wulgarnych słów, który nie lżył, który nie napadał przypadkowych gdzieś tam ludzi, który nie był wielokrotnym kryminalistą, a został skazany za to, że mówił o tym, iż no, przytył nadmiernie pan prezydent Kwaśniewski, mówił to na jakimś, prawda, spotkaniu, które miało charakter kabaretowy, i sąd prawny prokurator angażował się chyba na wniosek Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego. Takich spraw było kilkanaście i wtedy Gazeta Wyborcza jakoś nie stawiała rabanu, nie mówiła, że jest zagrożenie, że sprawa bez precedensu. Mało tego, w Gazecie Wyborczej można było przeczytać, kiedy relacjonowała sprawę Huberta H., że wtedy właśnie za czasów pana Kwaśniewskiego czy Lecha Wałęsy takie sprawy były umarzane. Nieprawda. Właśnie wtedy kierowano akt oskarżenia. A kiedy myśmy się o tym dowiedzieli, bo dowiedzieliśmy się o tym z mediów, pan prokurator krajowy wystąpił w ramach nadzoru o to, aby tą sprawę jeszcze raz zweryfikować. Może kilka słów na ten temat
prokuratora. Tak, no dzisiaj, ponieważ to był krótki okres czasu w tamtym momencie, analiza była powierzchowna. Mamy też informację, że ta osoba tymi samymi słowami odniosła się również do funkcjonariuszy policji. Tam prokurator w ogóle nie zareagował. W związku z powyższym, ponieważ żeby sprawdzić tą sprawę w sposób dokładny, zanalizować, będziemy chcieli złożyć wniosek do sądu o zwrot tej sprawy do prokuratury i wówczas ponownie się nad tą sprawą pochylić, dokonać pełnej analizy prawnej i faktycznej tej sprawy, albowiem już mamy kolejną informację, że co jest pewnego rodzaju ewenementem, że prokurator, skoro uznał, że Hubert H. znieważył prezydenta, to nawet nie poinformował o tym potencjalnego pokrzywdzonego, o tym fakcie. Nie wysłał tego pisma do Kancelarii Prezydenta, więc są tutaj...
Powinien to zrobić.
Zresztą nie poinformował również o swoich przełożonych o takiej sprawie.
No to nie wiedzieli, tak.
I to są rzeczy, które już należy w sposób dogłębny zbadać i jeszcze raz dokonać oceny karnoprawnej tej sprawy po zwrocie jej z sądu.
Jeśli jeszcze ojciec pozwoli, dwa słowa tu uzupełnię, bo ta sprawa jest w jakiś sposób ilustratywna. Po pierwsze, tu rysuje takie pytanie o kwestię prowokacji, która może mieć miejsce w takiej sytuacji. Nie twierdzę, że tak było w tym wypadku. No, ale rzeczą znamienną, że nagle na rozprawie znajduje się pan Wachowski, wielki obrońca praw człowieka, przy czym to za czasów pana Wachowskiego prokurator, to sprawdziliśmy w ramach postępowań wobec osób, które miały złe zdanie i deklarowały publicznie wobec prezydenta Wałęsy, domagał się kary pozbawienia wolności, to bezwzględnej, czyli wsadzenia kogoś do więzienia. I wtedy nagle pan Wachowski, jeśli sięgamy do prasy, nie tylko, że nie miał nic przeciwko, ale najwyraźniej sprawę popierał. To pokazuje na hipokryzję i pewne zakłamanie w tym wypadku tej postaci. A po drugie, ta sprawa doskonale ilustruje dwie miary mediów, a zwłaszcza na przykład Gazety Wyborczej, jakie jest stosowane wobec pana prezydenta Kaczyńskiego i poprzedniego prezydenta Kwaśniewskiego. No bo w przypadku Kwaśniewskiego mieliśmy do czynienia z osobami, na przykład Sejrowski, czy muzyk radiowy, który jest teraz poszukiwany z Lublina europejskim nakazem aresztowania za znieważenie Kwaśniewskiego, z osobami, które cieszyły się raczej dobrą opinią, tylko gdzieś przy okazji audycji czy wystąpienia wyraziły głos krytyki. I wtedy Gazeta Wyborcza nie protestowała, nie czyniła z tego wielkiego ale, najwyżej gdzieś było odnotowane i to zwykle w dodatkach lokalnych, że jest takie zdarzenie opisane jak kradzież, powiedzmy, roweru, bez jakiegoś napiętnowania i oceny. Natomiast teraz, kiedy dotyczy to Lecha Kaczyńskiego, kiedy osobą znieważającą nie był jakiś zacny obywatel, który w sposób ironiczny podważył w przypadku pana Kwaśniewskiego jego takie czy inne kwalifikacje, ale wielokrotny przestępca, to czyni się z tego dramat i główną wiadomość dnia w tytule wskazują, że to jest jedyny w tej chwili poszukiwany przez całą policję w Polsce przestępca, co jest rzecz jasna nieprawda. No to pokazuje dwie miary. Tam znieważenie prezydenta, jeszcze niedawno Kwaśniewskiego, było słusznie, prawda, karane, bo to był zamach na godność głowy państwa. A tutaj widać, żeby stać się bohaterem, to trzeba znieważyć. To jest wręcz sposób na to, aby się wykreować. I temu gazety niektóre przyklaskują. Te dwie różne miary w tej właśnie sprawie Huberta H. i porównania identycznych spraw o znacznie mniejszym zresztą bagażu takich negatywnych okoliczności, które dotyczyły pana prezydenta Kwaśniewskiego, pokazują, jak różny jest stosunek mediów do obu prezydentów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, i pan Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy, są gośćmi telewizji Trwam. Po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa do rozmów z naszymi gośćmi. Numery telefonów pojawią się na ekranach Państwa telewizorów.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już. pod kasinomaków, pąków białych róż, kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Szydzi z generałów, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Odbieramy pierwszy telefon. No bardzo proszę, telewizja Trwam.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Już momencik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra i pana prokuratora. Mówi Tadeusz z Mielca. Mam dwa pytania. Jedno pytanie do pana prokuratora. Panie prokuratorze, jak to się dzieje, że milicja przyjeżdża na interwencję na telefon animowy i to nie raz, a trzy razy. I nie dochodzi do tego. Przecież to jest karalne, żeby ktoś dzwonił sobie żarty, że się dzieje jakaś awantura, milicja przyjedzie, kompletny spokój, nic nie było, odjeżdża i nic nie mówi, kto to robi, a przecież z Tarnowa do Lisiej Góry to jest 10 kilometrów, jest parę złotych, trzy razy jeżdżąc tam i z powrotem, to jest w sumie 60 kilometrów, czas policji i tak dalej. Jak to się dzieje, że nie dochodzą? Przecież oni mają... Powinni pytać się, kto dzwoni, a jeżeli nie, to mają przecież numer wybija, taki billing czy coś i to, i takiego człowieka ukarać. I drugie pytanie do pana ministra. Panie ministrze, jeżeli sąd okręgowy w Tarnowie nie przyznaje służebności dla sąsiadki, następne dwie sprawy są oddalone, to znaczy o drogę konieczną i o konieczną służebność, Sąd Najwyższy w kasacji również oddala kasację jako niezasadną, ta pani ma przez wizję, przez lokalną wizję sądu wyznaczoną drogę alternatywną przez geodetę sądowego. W tej chwili dzieje się sprawa o zakaz wchodzenia na posesję, bo to nie moją, ja mówię w czyimś imieniu, na to wejście i ciągnie się ta sprawa, wyciąga się jakieś sprzed wojny jeszcze dokumenty, żeby ta pani dalej chodziła. Przecież to jest jednoznaczne. Cudza własność jest cudzą własnością. Ta pani doskonale ma w akcie notarialnym, co kupiła i w księgach wieczystych, co posiada. I jakim prawem ona może mieć, skoro ma bezpośrednio styczność z drogą powiatową, publiczną i ma wyznaczone przez geodetę, gdzie się ma zrobić. Jak to się dzieje, że się tak to wszystko w tak nowie sądzie ciągnie? Dziękuję panu bardzo.
Ja bym proponował, oczywiście panowie zapewne powiedzą, żebyśmy rozmawiali o sprawach, którymi panowie się zajmują. Raczej trudno o takich bardzo konkretnych sprawach, myślę, ale bardzo proszę.
Ja ustosunkuję się może do tej wypowiedzi skierowanej do mojej osoby. Ma pan rację, że faktycznie policja powinna ustalić, czy osoba, która interweniuje, jest osobą faktyczną, czy odebrać dane od tej osoby, bo takie są założenia. Jeżeli ta interwencja jest interwencją niecelową, gdzie pewne rzeczy się nie potwierdziły, no to są zużyte pieniądze, to są nie tylko zużyte pieniądze, ale również działanie, które powoduje, że siły i środki poszły niewłaściwie. Ale z drugiej strony możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś złożyłby taką informację, a funkcjonariusz policji by nie zareagował i mogłoby dojść do jakiejś tragedii. A zatem na tą sprawę ja rozumiem, że pan patrzy poprzez pryzmat konkretnej swojej osoby i zapewne jest pan dotknięty sytuacją, w której ktoś nęka pana takimi interwencjami, ale proszę też zrozumieć, że mogą być interwencje, które są zasadne, a w przypadku braku takiej interwencji, a zdarzenia, które miałoby miejsce, mogą być i tragedie.
Tak, może tutaj dodając do tego, co powiedział pan prokurator, wspomnę, że w Polsce wedle badań, które prowadzimy, jest bardzo wysokie poczucie zagrożenia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, to akurat tej sytuacji nie dotyczy i ludzie boją się podawać swoje dane policji wtedy, kiedy przedstawiają informację o jakimś przestępstwie. Na przykład słyszą, że jest jakiś pijany człowiek, który bije i dopuszcza się przestępstw w stosunku do jakichś osób, boją się podpaść, boją się późniejszej jakiejś reperkusji, nie chcą być wzywani do sądu i decydują się na anonimowe powiadomienie. I tego rodzaju informacje nie mogą być bagatelizowane, w związku z tym policja musi sprawdzać. Niestety zdarzają się również ludzie niepoważni, nieodpowiedzialni, którzy czynią to dla żartu, ale w takim wypadku policja powinna za każdym razem dążyć do ustalenia tego rodzaju dowcipnisia i obciążenia go co najmniej odpowiedzialnością za benzynę i koszty tego rodzaju interwencji, a być może też i ustalić odpowiedzialność karną, bo takie fałszywe zawiadamianie o zdarzeniach, które nie miały miejsca, również może łączyć się z odpowiedzialnością karną. Dlatego interwencje są potrzebne, natomiast za każdym razem, gdy są nieprawdziwe, powinny być weryfikowane, oceniane i osoba, która takie rzeczy czyni, powinna spotkać się z właściwą reakcją władzy. Ale co do tej drugiej sprawy, jeżeli chodzi o sądy i tą sprawę konkretną, którą pan opisuje, po pierwsze, rzecz jasna, tych konkretów jest dla nas tutaj bardzo mało, by móc się wypowiedzieć co do samej sprawy, ale po drugie, przede wszystkim chciałbym panu powiedzieć, że wbrew oczywiście funkcji, która nazwy minister sprawiedliwości, to choć jestem ministrem sprawiedliwości, to nie mam żadnej możliwości, czyli minister sprawiedliwości w rozwiązaniach ustrojowych, jakie są w Polsce, ingerować czy wpływać na jakiekolwiek procesy cywilne, które się toczą pomiędzy prywatnymi osobami. Jestem zresztą krytykowany i dochodziło do spięć pomiędzy mną a środowiskiem sędziowskim wtedy, kiedy pozwoliłem sobie na krytykę. Przypomnę tą sprawę gliwicką, gdzie sąd orzekł, iż właściciele hali, do której doszło później do tragedii, nie musieli z dachu śniegu sprzątać, w konsekwencji za 2 miesiące właściciele uznali, że wyrok sądu jakby potwierdza słuszność ich zaniechań i nie rzucali tego śniegu. Dach się zawalił. Jedną z głównych przyczyn zawalenia i tragedii śmierci na 60 osób był właśnie ten leżący śnieg. Wtedy, kiedy pozwoliłem sobie na taką bardzo ogólną wypowiedź, tylko wskazując, że sędziowie, choć niezawiśli, to nie znaczy, że mogą być niezawiśli od rozumu, niezawiśli od prawa i niezawiśli od zdrowego rozsądku. Spotkałem się z ogromnym atakiem niektórych środowisk prawniczych. Zarzucono mi ingerowanie w sferę niezawisłości sędziowskiej, a więc nawet taka ogólna refleksja spotyka się z taką emocjonalną bardzo reakcją środowisk sędziowskich. Może przecież moja wypowiedź była trafna i prawdziwa. Ja powiedziałem prawdę, że niezawisłość to nie jest niezawisłość od rozumu, od logiki, od prawa. Natomiast rzeczywiście jako minister sprawiedliwości nie mam żadnych instrumentów i możliwości, nawet bym najbardziej chciał, by ingerować w sprawy indywidualne rozpatrywane w sądach cywilnych, bo to są sprawy związane z niezawisłością sędziowską. Mogę tylko powiedzieć, może będzie jeszcze o tym okazja, że przedstawiam szereg projektów zmian postępowania sądów i też oceny tych działań sądów, które mają przyspieszyć, usprawnić i poprawić też jakość pracy sędziowskiej, by ona była lepiej kontrolowana i by było większe w związku z tym zadowolenie z pracy sędziów oraz też, aby sędziowie byli częściej, jeżeli są ku temu powody, pociągani do odpowiedzialności, również do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dzisiaj bowiem jako minister sprawiedliwości, gdy dojdzie do mnie informacja, że sędzia w sposób rażący naruszył prawo, bo nie wystarczy, że dojdzie do mnie informacja, że sędzia naruszył prawo. Ja muszę mieć informację w sposób szczególnie rażący naruszył prawo. Wówczas, jeżeli byłaby zainicjowane postępowanie dyscyplinarne, to właściwe organy dyscyplinarne nie muszą uwzględnić mojego wniosku. Po prostu mogą go odrzucić. I projekt, jaki przedstawiam, zmierza do tego, aby w takim wypadku minister sprawiedliwości miał prawo żądać, i to skutecznie, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Na razie nie może, ale mam nadzieję, że ta ustawa przez Sejm przejdzie i tu minister sprawiedliwości będzie miał większe możliwości działania w przypadku tych rażących, oczywistych naruszeń prawa, do których dochodzi w trakcie procesów.
Panowie, czas bardzo szybko biegnie. Praktycznie musimy kończyć naszą audycję. Jeszcze po jednym zdaniu, na zakończenie tej części. Oczywiście przypomnę wszystkim, że pan minister Zbigniew Ziobro i pan prokurator krajowy Janusz Kaczmarek będą gośćmi także Radia Maria po 21.40.
W jednym zdaniu trudno rzecz ująć, ale chciałbym powiedzieć ojcu, wszystkim naszym widzom, że podjęliśmy wspólnie, bo ja jako minister sprawiedliwości ze swoimi współpracownikami, prokuratorami, sędziami, wiceministrami, gigantyczną pracę na tej ogromnej przestrzeni rozmaitych nieprawidłowości, patologii i słabości funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta praca będzie przynosić efekty, ale nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Przygotowaliśmy już w tej chwili kilkanaście ustaw, które są w trakcie pracy, czy to rządowej, czy sejmowej. I powoli, jak one będą wchodzić w życie, jestem przekonany, że naprawdę zmienimy oblicze tego wymiaru sprawiedliwości na tyle, aby lepiej służyło ludziom, bo właśnie to służenie w imię sprawiedliwości ludziom jest głównym przesłaniem, które nadaje sens pracy mojej, jak i mojej najbliższym współpracownikom, i pracujemy ciężko do późnej nocy i choć nie zawsze efekty widać od razu, jestem przekonany, jeśli wprowadzimy te ustawy w życie, jeżeli Sejm je poprze, nie będzie torpedował jak w przypadku sądu 24-godzinnych, to naprawdę będą efekty.
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie ma dla nas tematów tabu. Wszyscy mówili, że można kupić zwolnienia podatkowe w Ministerstwie Finansów, w urzędach skarbowych, nikt się tym nie zajmował, mamy efekty. Nie ma dla nas znaczenia, jaki to urząd. Wszyscy wiedzieli, że jest korupcja w piłce nożnej, nikt się tym nie zajmował. Zajęliśmy się tą sprawą z polecenia też pana ministra. Są efekty i takie efekty będą również w wielu innych sprawach, o których niektórzy wiedzą. Powszechna wiedza jest, ale do tej pory nie było działań prokuratorskich. One będą i będą skuteczne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz panom. Dziękuję państwu, drodzy państwo, pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, i pan Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy, byli gośćmi państwa, gośćmi telewizji TVN. Zapraszam jeszcze raz na rozmowy niedokończone w Radiu Maria o 21.40. Szczęść Boże.